Witam Państwa w to wigilijne popołudnie, Agnieszka Michajłow i mój gość, nie nowy, ale trochę w nowej roli, autor Gdyni Głównej Osobistej w Radiu Gdańsk i magazynu Dzień po Dniu w TVN24, Piotr Jacoń. Dzień dobry.
Dzień dobry. No w roli wigilijnego gościa to jeszcze nie byłem. No, to widzisz, taki nowy się czuję.
To taki nowy i mam nadzieję, że osobisty. I właśnie od takich osobistych rzeczy chciałabym zacząć, no bo jesteśmy w takim czasie świątecznym. Jakie są wasze święta? Wasze rodzinne święta, ty, Magda, wasze dzieci, nie wiem, rodzice, kuzyni, babcie, dziadkowie, wielki dom, czy zupełnie inaczej?
Tak najbardziej lubię. Rzeczywiście tak. Tak po włosku najlepiej, żeby było, żeby się dużo działo. Jak już oni wszyscy są, to tak się dzieje. No taki mamy plan na tę Wigilię też. Będzie dużo dzieci. Będzie 5 dzieci. Proporcja jest taka 5-8. 5 dzieci, 8 dorosłych. Nie wiem, czy to jest ogromne towarzystwo, ale ta proporcja dużą nadzieję mi daje na to, że będzie bardzo świątecznie, że dzieci nam zrobią te święta.
A wy się to w takiej grupie często spotykacie, czy to jest takie wyjątkowe spotkanie?
No nie. Znaczy niestety, właśnie te święta są w ogóle wyjątkowe dla nas, bo one są po raz pierwszy bez naszej babci, która zmarła 2 miesiące temu. Jak pytasz, czy w takim gronie się często spotykamy, to właściwie w podobnym gronie ostatnio właśnie się wtedy spotkaliśmy. Więc pewnie ona jakoś tak świątecznie będzie z nami obecna. Zawsze była. Dla mnie zawsze była. To nie była moja babcia, to była babcia Magdy, ale właściwie tak jakoś nawet głupio powiedzieć, że to nie była moja babcia, bo właściwie moją babcią też była. Tak mnie zaanektowała, a ja zaanektowałem ją. Trochę mnie przypominała moją babcię też.
Słuchaj, czyli Piotr Jacoń z rodziną nie spędza świąt w spa, w górach, na nartach, w kurorcie pod palmami?
Wiesz co, nie, co wcale nie oznacza, że kiedyś tak się nie stanie, bo nam to tak falami przychodzi być bardziej rodzinnymi i trochę mniej rodzinnymi. Rok temu mieliśmy trochę dość rodziny. Znaczy nic się złego nie wydarzyło, nie. Ale jakoś tak pomyśleliśmy sobie, że nie, to no ileż można, to uciekajmy. I uciekliśmy, trochę praca mi w tym pomogła, bo ja pracowałem w Warszawie wtedy, wieczór wigilijny nawet byłem w pracy, co było jednak koszmarne, nawet w sytuacji, w której ma się rodzinę parę set metrów od siebie, ale to naprawdę był bezsensowny pomysł. Ale wtedy też tak poczuliśmy, że to właściwie w ogóle się nie zrozumieliśmy sami ze sobą, że to trzeba było rodzinnie, że to ma być jednak rodzinnie. Ale marzy nam się taki wyjazd też rodzinny, ale właśnie gdzieś, żeby całą rodzinę zabrać. Nie, że nas, tylko nasza czwórka plus pies, tylko wszystkie przyległości rodzinne i właśnie może gdzieś na nartę pojechać. Myślę, że to też byłby fajny pomysł na święta.
A póki ta Wigilia jest w Gdyni, to jest tak, że choinka, prezenty, kolędy, śpiewacie, idziecie razem na pasterkę, czy nie za bardzo?
Wiesz co, tak, znaczy o choinkę zawsze jest spór, co roku. On jest też, zupełnie bez sensu jest ten spór.
Ale wpisany w święta.
Tak, znaczy dlatego jest bez sensu, bo i tak wychodzi na moje. Ale zawsze są jakieś takie, niech ona będzie taka malutka w tym roku, ta choinka. No po co nam taka duża? Jest duża, bo musi być duża.
Ale malutka to taka 20 centymetrowa do pół metra.
No taka, bez sensu, jakieś takie cykanie się. No jak się ma być choinka, to ma być choinka. I zazwyczaj tak właśnie jest, że ona jest do sufitu prawie, a sufit mamy dość wysoko, bo mieszkamy w takiej przedwojennej kamienicy, więc na wysokości tam 3 z hakiem, więc ona jest spora.
Ale to ty przyciągasz tę choinkę do domu, czy Magda? Bo ty w Warszawie jesteś w pracy.
Nie, znaczy to się staramy jednak robić tak, że... Nie, to nie jest tak, że Magda przygotowuje sama święta. To by się nie udało. Znaczy, gdyby tak miało być, to byśmy musieli jakoś kompletnie to przeorganizować. Nie. Znaczy, nawet jeżeli ja przed świętami muszę być w Warszawie, to jakoś tak to wymyślamy, że jednak wszystko musimy razem, więc choinka też jest razem. Ona rytualnie jest wybierana z dziećmi też oczywiście. No w tym roku bez saneczek, które zawiozą tę choinkę, czy zawiozły tę choinkę do domu, no bo cóż, jest jak jest, ale bardziej wielkanocnie, pogodowo. Ale choinka tak, duża, prawdziwa.
A powiedz mi, jak wyglądały święta w twoim rodzinnym domu? Też były takie rodzinne?
Powiem szczerze, na potrzeby tej audycji, naszego spotkania, zacząłem sobie trochę o tym myśleć. No i u mnie...
Ale bo co, bo zapomniałeś?
Nie, to trochę zacząłem sobie przypominać, że właśnie nie zawsze tak było. I ja jestem w sumie z takiej małej rodziny. Znaczy, bo moi rodzice rozwiedli się, kiedy...
Mu się mówiło kiedyś z rozbitej.
Tak, no głupie to. No z rozbitej, niech ci będzie. No z rozbitej rodziny.
Sama jestem, to wiem, jak się mówiło.
Taka rozbita rodzina. Ale nie dość, że rozbita, to... Bo to jest tak, że mój ojciec wyjechał do Niemiec i on tam, jakby tam założył rodzinę. Więc my z mamą, właściwie od kiedy ja pamiętam, to byliśmy tak jeden na jeden. Bo mój ojciec wyjechał w 79 chyba, czy w 80, więc ja miałem 3-4 lata. Więc zawsze to była taka relacja jeden na jeden. I święta to były... Moja babcia przyjeżdżała do nas. Moja babcia mieszkała pod Olsztynem w Morągu. I to były takie święta właśnie.
To znaczy, były przykre święta?
Wiesz co, różnie. Tak, wiesz co, znaczy ja jako dziecko wtedy tak na to nie patrzyłem. To były jedyne święta, jakie miałem. Nie wiedziałem, jak wyglądają inne. Ale już właśnie chyba trochę z tej perspektywy mojej rodziny, tego jak wygląda nasz dom, to mam takie właśnie, że jejku, chyba było smutno czasami. Czasami było smutno.
A dzisiaj jest wesoło? Nawet jak nie ma dzieci, to jest wesoło?
Tak.
I śpiewacie sobie troszkę te kolędy? Czy tak?
Wiesz co, nie. Znaczy, coś tam próbujemy. No, my niby ładnie śpiewamy, ale...
Tak się nie możecie przekonać, tak?
Nie możemy
tak?
się otworzyć. My bardziej dzieci namawiamy do tego, żeby one grały, bo starsze gra na pianinie, a Hela na gitarze, więc ja mam nadzieję, że dzisiaj coś z tego wyjdzie. I tak gromkim chórem.
I wtedy będziecie się mogli dołączyć.
Tak, tak.
A jeśli chodzi o prezenty, to u was w rodzinie się kupuje prezenty, drogie prezenty, takie wskazywane prezenty? Piszecie listy do Świętego Mikołaja? Czy może robicie coś sami ty jako artysta?
Jako artysta?
Z duszą artysty? Robisz coś?
Wiesz co, nie robię, ale... Ale staram się być kreatywny, myśląc o prezentach. Listy do Świętego Mikołaja oczywiście są. Chociaż jedyną, która pisze te listy jeszcze jest nasza Hela. I ona rzeczywiście je pisze, co jest bardzo praktyczne, bo to jest konkretna podpowiedź, co i jak. Żeby też nie było, taką mieliśmy tradycję, nie wiem, czy zachowamy ją także w tym roku, że to są listy nie tylko do Świętego Mikołaja, Mikołaju przynieś mi, ale to są także listy do Świętego Mikołaja, Mikołaju przyniosłeś mi. Fajnie, dzięki. Więc korespondencja jest bogatsza.
A może jeszcze powinno się Mikołajowi coś obiecać, pomyślałam sobie teraz.
Ale przynajmniej podziękować. Ale przynajmniej podziękować. Myślę, że to tak, no tak po ludzku chyba okej.
To Piotr Jacoń w wigilijnym programie Radia Gdańsk. Wracamy za kilka chwil. Porozmawiamy o tym, kim jesteś i skąd jesteś. Witam po przerwie. Agnieszka Michajłow i Piotr Jacoń, autor Gdyni Głównej Osobistej w Radiu Gdańsk i magazynu Dzień po Dniu w TVN24. Ty tak jesteś od zawsze i zawsze z Gdyni?
Nie.
No właśnie.
Nie, ja się wpisałem trochę do tej Gdyni.
No trochę się sobie, mocno wpisałeś.
No tak sobie trochę to wymyśliłem. Znaczy, wiesz, miejsce urodzenia, to ja mam Gdynię, to tego nie da się oszukać i w dowodzie tak mam. Ale z Gdynią nie od początku było.
Do przedszkola, do podstawówki, gdzie
nie,
chodziłeś?
No absolutnie, bo ja mam dzieciństwo w Sopocie, na ulicy Chopina 6, mieszkania 1. Tam się wychowałem, nie ma już tego domu. W tym miejscu jakiś taki biurowiec powstał. Mówiłem, że mieszkam na China 6, co mnie kiedyś uratowało zresztą, bo jak byłem bardzo małym dzieckiem, to się zgubiłem w Sopocie.
China, bo miał być Chopina, tak?
Tak, tak. Zabłądziłem, dotarłem gdzieś na niepodległości, na skrzyżowanie i tam takie starsze panie się mną zajęły i pytały, jak ty chłopczyku masz na imię, więc a ja nie wiem, ile miałem lat, tam za 4 lata może. To powiedziałem, Putuś jestem, więc już mniej więcej wiedziały, z kim mają do czynienia. No i teraz, gdzie mieszkasz? Na China 6. I one na szczęście skojarzyły, co trzeba i zaprowadziły mnie po prostu do domu. Więc dzieciństwo było w Sopocie, tak. I to sopockie dzieciństwo naprawdę absolutnie na mnie, na wszystkim tak we mnie w środku zaważyło. Że ja jestem, że ja muszę mieszkać w mieście. Że ja muszę mieszkać w centrum miasta. Bo ja muszę mieć tak, że jak wychodzę z domu, to musi się coś dziać. I w Sopocie tak było. Ja mieszkałem naprawdę, to jest Chopina, górna część Chopina, obok parkingu, na którym jak festiwal sopocki się odbywał, to zawsze parkował taki Mercedes busik, którym gwiazdy rozwożono.
A.
Tam się ciągle coś działo. Na ten parking przyjeżdżali Niemcy, którym się szyby myło. Oni dawali markę albo banana. Tam pamiętam pierwszego kampera widziałem. Takie dziwne towarzystwo, brudaty pan i jakaś pani zacumowali tym kamperem pod drzewami. Tam, nie wiem, ze 2 tygodnie może. Powiew świata w tym takim szarzyźnie absolutnej. To ten Sopot kolorowy swoimi barwami i jeszcze taki właśnie intensywny wokół mnie. No ja tak muszę mieć.
Ale dlaczego ty dzisiaj nie mieszkasz przy Monte Cassino?
Bo mieszkam prawie przy bulwarze nadmorskim w Gdyni.
A dlaczego w takim razie Gdynia, skoro ten Sopot wywarł takie piętno?
Wiesz co, no z tym Sopotem, z piętnem sopockim to jeszcze było tak, że, bo ja do 12 roku życia mieszkałem w Sopocie. Czyli mniej więcej do 5 klasy podstawówki. I potem dostaliśmy mieszkanie w Rumi.
O, też tam mieszkałam. O, byliśmy sąsiadami.
No zobacz, to nie wiedziałem, że masz tę rumską kartę też. Ja miałem tę kartę niechętnie strasznie. Jakiż to był dla mnie, no, z całym szacunkiem jednak dla Rumi i Rumian, to taki upadek. No z Sopotu, z centrum Sopotu się do Rumi przeprowadzić. Więc ja postawiłem jeden taki, no już jeszcze dziecięcy warunek, że to ja do Sopotu będę jeździł do szkoły, do podstawówki. Ja nie będę chodził do podstawówki w Rumi. No więc jeździłem do podstawówki w Rumi.
Nie, w Sopocie.
Tak, w Sopocie.
Ja chodziłam do podstawówki w Rumi.
Jak?
I popatrz.
I zaraz wyszłaś
na
ludzi.
Nie jest aż tak źle.
No widzisz, no, człowiek błądzi. No, ja inaczej nie potrafiłem. Potem dojeżdżałem do liceum, do Gdańska, do Piątki.
A to wówczas była taka dobra szkoła jak teraz? Piątka? Dla prymusów?
Wiesz co, no tak się o niej mówiło, tak. Chociaż ja trafiłem do Piątki nie dlatego, że ona była bardzo dobra. Chociaż pewnie też. Ale dlatego, że to była też taka szkoła, w której ja się wychowałem. Bo ja chodziłem do Piątki zamiast do przedszkola. Moja mama tam pracowała. Ja chodziłem do przedszkola w Sopocie, owszem. Chociaż był taki moment, kiedy się zbuntowałem i powiedziałem, że już nigdy więcej. Mimo, że przedszkole miałem fantastycznie położone, ponad samym morzem.
A ci się nie pasowało w przedszkolu?
Ja nie wiem, coś jakoś tak coś mi się
odbiło. A ty w ogóle buntownikiem byłeś? Mi się wydaje, że prymusem chyba byłeś, nie?
W podstawówce, tak, w podstawówce.
Same piątki.
Tak, tak, ale wiesz co, miałem, wspomniałaś o tym i będę to akcentował, duszę artysty także.
Tak.
Więc nie byłem takim prymusem, tam tylko wiesz i nic więcej, tylko chyba coś więcej.
No dobrze, to skoro z tym artystą, ty chciałeś iść na Akademię Sztuk Pięknych.
Chciałem.
A ty masz takie faktycznie uzdolnienia? Nie wiedziałam, malujesz coś?
No, moja droga, że wycinasz. Moja droga, no ja uczyłem się 4-5 lat rysunku i malarstwa. Ja się tyle lat przygotowywałem do egzaminu na ASP. Wcześniej przygotowywałem się do egzaminu do plastyka w Gdyni Orłowie. I niestety się tam nie dostałem, to był naprawdę ogromny cios.
Czy kiepsko rysowałeś?
Nieprawda. Nie, znaczy fatalnie by ten egzamin poszedł, rzeczywiście. To był w ogóle przygnębiający efekt dał ten egzamin, bo on dał takie poczucie, że ja właśnie jestem bardziej prymusem niż artystą, bo ja świetnie zdałem historię sztuki, a ja to lubiłem. Ja naprawdę się lubiłem uczyć tej historii sztuki, a wszystkie te artystyczne beznadziejnie. Mimo, że zanim ten egzamin, to bywały różne konsultacje, przecież chodziłem, się uczyłem, ja miałem, że tak powiem, dobre notowania, ale zupełnie mi się...
No dobrze, ale ile jest dzisiaj w tobie z artysty?
Myślę, że bardzo dużo ciągle.
Tak, bo wiesz, jak oglądam ciebie w TVN24...
To tam nie ma artysty.
No nie za bardzo, chyba, że fryzura taka artystyczna. No,
staram się. Nie no, w środku jest artysta jednak. Żeby nie przesadzać, tak, żeby to nie zaczęło brzmieć jakoś tak pretensjonalnie, ale... Maluję. Przychodzi taki moment, kiedy, bo mam sztalugi i swój zestaw pędzli i farb, i przychodzi taki moment, kiedy ja mam organiczną potrzebę, żeby stanąć przy tych sztalugach.
Co malujesz? Gdynię malujesz?
No tak, prześladuje mnie pewien gdyński motyw, tak, to prawda. I zresztą ten gdyński motyw wisi u nas, to dosyć spory jest obraz.
Mnie ale woda, czy jakieś miejsce konkretne?
Wiesz co, mnie prześladuje taki motyw, który jest jednocześnie bardzo realny, a z drugiej strony dość graficzny, bo to chyba przez ten gdyński modernizm. Mnie prześladuje widok bulwaru nadmorskiego. On jest bardzo specyficzny, zwłaszcza z pewnej perspektywy. Jak się tak twarzą do morza stanie, stojąc na bulwarze, to tam się widzi pasek betonu, takiego strasznego, surowego, brudnego betonu, delikatny pasek piasku, pasek morza i pasek nieba. I te paski strasznie mnie prześladują.
No jak państwo słyszą, no to faktycznie słychać w tobie artystę. To słyszę. Słuchaj, no to dobrze, no to jak człowiek z duszą artysty, który się zapowiadał, tak, miał dobre notowania.
Właśnie, tylko się zapowiadał.
Trafił do dziennikarstwa.
No przez przypadek oczywiście, no jak inaczej.
A ty mówisz, że w ogóle w twoim życiu, tak?
To przypadek tak, ma znaczenie. Chyba kluczowe, bo gdybym nie został dziennikarzem, to też bym nie poznał mojej Magdy.
Tak, bo poznaliście się w Radiu Plus, prawda?
Tak, myśmy się poznali w radiu. No a to radio się wzięło z zupełnego przypadku, bo to była klasa maturalna. Miałem takiego kolegę, Piotra, też. I on miał ambicje radiowe. On grał na gitarze, śpiewał poezję. To był dopiero artysta. Ja to maluszek. No i wtedy były akurat ogłoszone przesłuchania do Radia Plus. I on chciał tam iść. Ale jakoś tak potrzebował towarzystwa. I wziął mnie. I ja naprawdę z ręką na sercu szedłem tam tylko i wyłącznie dla towarzystwa.
I się odezwałeś w pewnym momencie.
Ale że kolejka była do komisji, tak, bo tam były dwie komisje. I on poszedł do jednej, a mnie przekierowali do drugiej, bo ja już tam stałem w tym korytarzu. No to jak już tam stałem, no to coś powiedziałem, porozmawialiśmy. I tak już zostało.
Znaczy, ale widzisz, czyli... Przepraszam, że tak sobie pozwolę na osobisty wątek. To nie dość, że oboje mieszkaliśmy w Rumi, to jeszcze oboje podobnie trafiliśmy do Radia Plus, co prawda w zupełnie innym
w różnym czasie.
Okresie.
Tak. I myśmy się minęli w ogóle w tym radiu. Tak, myśmy się nie spotkali.
Nie poznali. No ale co? No ale tam nie zagrzałeś długo miejsca.
Nie, bo się przestraszyłem, ja nic nie umiałem, strasznie się stresowałem to początki były fatalne. Absolutnie fatalny. Jak ja siadałem przed mikrofonem, to...
To co, mokre
umierałem.
Ręce, słucho w gardle?
Nie było. No, najprostsze wyrazy nagle były jakieś takie nie do wymówienia. I ja tak tam chodziłem, krążyłem. Trzeba jeszcze wspomnieć, że oni wtedy w radiu szukali DJ-ów. No to ja w ogóle... To jakiś absurdalny pomysł. Ja się na muzyce... To tak jakoś niespecjalnie, żeby już o niej mówić, to tym bardziej. No nie, ja nie byłem w tych klimatach, więc ja tam przychodziłem, patrzyłem, jak co oni robią, ale to tak czułem, że to nie to.
No dobrze, i poszedłeś sobie.
Poszedłem, uciekłem, tak.
Ale po jakimś czasie wróciłeś. Coś cię ciągnęło.
Bo mnie ciągnęło, tak, bo jednak po jakimś czasie sobie uświadomiłem, już wtedy byłem na studiach i tak sobie uświadomiłem, że kurczę, jednak coś tak poza tymi studiami jednak warto byłoby robić, a tam było jednak fajnie. Tam była jakaś atmosfera, tam się działo, tam byli jacyś inni ludzie.
Co innego.
No więc właśnie. No i na szczęście dano mi szansę, czy Tomek Arabski dał mi szansę, bo on akurat wtedy...
Nasz ambasador.
On akurat obejmował placówkę tęż radiową. No i na tej fali tam trafiłem i zostałem.
No dobrze, a potem był Dziennik Bałtycki.
A jeszcze żonę poznałem po drodze.
A, no to dobrze. No proszę cię. Jak to było z tą żoną?
Z żoną
ją poderwałeś, czy ona ciebie?
Się poderwaliśmy. A na początku nie poderwaliśmy się wcale.
Nawet się nie lubiliście?
No wiesz co, ja za nią nie przepadałem. Ja się jej trochę bałem nawet. Bo ona była starszą koleżanką, w tym sensie, że ona była już wcześniej w radiu. I ona wszystko umiała. A ja dopiero się uczyłem. I ona tam generalnie tak rozdawała karty trochę. Znaczy tak wszyscy ją szanowali jakoś, taka była.
Zazdrosny byłeś po prostu troszkę.
Nie, wycofany, bo tak patrzyłem, że no jak to się robi. Więc nie, absolutnie, tam nic, żadnej chemii między nami nie było. I to tak ze 2 lata.
I co się stało?
A potem jakoś tak od słowa do słowa zaczęliśmy dzwonić do siebie. Bardzo dużo dzwoniliśmy. O bzdurach gadaliśmy. Był taki serial wtedy, Ally McBeal.
I ona była jak ta Ally McBeal trochę?
Wiesz co, my wszyscy byliśmy trochę jak z tej paczki, oboje. A przede wszystkim oboje oglądaliśmy, a że każdy z nas oglądało osobno jeszcze wtedy. Więc dzwoniliśmy do siebie i omawialiśmy. I tak... I pewnego razu trafiliśmy do seks klubu w Gdyni, bo tam była impreza. Taka, to były zaduszki jazzowe, o. Magda po mnie zadzwoniła, że a może bym wpadł, a może tak. I tak.
Się zaczęło. Tak do dzisiaj razem, prawda?
Tak.
Do kina, do teatru, na koncert.
No i razem i osobno niestety, bo jednocześnie ja w tej Warszawie. Ale,
no właśnie.
No
bo
dobrze.
Ty taki gdyński, a ja myślę, że jednak bardzo, bardzo warszawski, ale o tym za chwilę. Kontynuujemy nasze spotkanie. Agnieszka Michajłow, a gościem dzisiaj jest Piotr Jacoń w ten wigilijny wieczór, nie, w to wigilijne właściwie popołudnie. No właśnie, Piotrze.
Ale ciemno się już robi powoli.
Dokładnie. Na ile jesteś gdyński, a na ile już warszawski? Pracujesz w TVN 24, bo właściwie powiedzieliśmy, że tam trafiłeś do dziennika, Radio Plus, dziennik, potem TVN tutaj,
a potem
już do Warszawy.
Tak.
Na ile jesteś warszawski? Jak długo można tak pracować w Warszawie, a mieć rodzinę w Gdyni?
No, jak długo to nie wiem, ale to trwa już tak z jakieś 8 lat, chyba tak.
I dajecie radę? Nie jesteś trochę jak marynarz, na którego Magda ciągle czeka?
Trochę tak, ale Magda jest z marynarskiej rodziny. Ojciec kapitan, To wiesz, to jest pikuś to, co jest u nas. No ja wyjeżdżam w poniedziałek rano, a w piątek już jestem. A Adam, mój teść, w czasach początku ichniego małżeństwa, to wypływał na rok. I co? I Gdynia Radio. Gdzie
no
się
tak.
Prawie niczego nie słyszało.
Skype'a, komórek
tak,
nie było.
No kompletnie, więc no wiesz, w tym sensie jest prosto. Wiesz co, no nie ma idealnych scenariuszy pewnie. I ten nasz nie jest idealny. To my o tym wiemy. Ale nie mamy innego.
A powiedz mi, a ty tę pracę lubisz?
Jaka jest ta lubię. Robota? Jakbym nie lubił, to wiesz, mi się zdarzało nie lubić pracy swojej.
Wspominaliśmy, a wtedy ją zmieniałeś.
No właśnie, wspominaliśmy o radiu, więc ja tam doszedłem ewidentnie do ściany. Naprawdę, ja już nie miałem co robić akurat w tamtym miejscu. I wtedy zdarzył się Dziennik Bałtycki, który był fantastycznym momentem takim zawodowo dla mnie, choć ciężkim, bo ja się musiałem tam wszystkiego nauczyć. Ja nie pracowałem w redakcji, ja nie byłem dziennikarzem, tylko pracowałem w marketingu, więc to wszystko było
nowe. Do trzęsienia ziemi, kiedy cię odkryto. Albo sam się odkryłeś, bo wystąpiłeś w Polsacie.
W Polsacie, tak.
No dobrze, ale ja bym dziś. Dziś.
Ty byś dziś.
Co cię tam kręci w tym TVN-ie?
Wiesz co, no chyba to, co mnie kręci w tym zawodzie. I akurat no, w TVN-ie ciągle mnie to kręci właśnie. Znaczy, niedawno w listopadzie stuknęło mi dokładnie 10 lat pracy w TVN-ie. No i ja jestem już człowiekiem dojrzałym, mam swoje doświadczenia, znam siebie i wiem, że jak mi jest źle gdzieś, to ja o tym wiem, że jest mi źle. A tutaj nie jest mi źle. Mimo, że w sensie takim logistycznym nie jest mi idealnie, tak, bo muszę być tam, a wolałbym być tu. Ale no, wiesz, no ja mam swój program, mam stały grafik, to też jest bardzo ważne. To że to jest właśnie takie ustalone. To pozwala też znieść te kwestie rozłąkowe, bo to też sobie jesteś w stanie zaplanować. Jakbym tak się miał rzucać od wyjazdu do wyjazdu, od pobytu do pobytu, od jakiegoś, nie wiem, od jakiejś delegacji gdzieś tam, od jakiegoś reportażu, który muszę nagrywać na drugim końcu świata, to byłoby zupełnie inaczej i pewnie bym tego nie dał rady. My byśmy nie dali rady. A tutaj w tej takiej trochę rutynie, ale jednak bezpieczeństwie takich stałych elementów, to jest okej. Okay. Lubię, to wiesz, no to jest prestiżowe też. Czy nie ukrywajmy, no, znaczy ja uważam, że to jest najlepsza stacja informacyjna w tym kraju. No, różni ludzie różnie mówią, ale ja mam takie poczucie.
A ludzie na ulicy cię rozpoznają?
Tak.
Pan z telewizji?
Tak. Rozpoznaję.
To jest miłe? Czujesz się trochę celebrytą?
Nie, znaczy celebrytą nie jestem absolutnie, tak? Bo bycie celebrytą to jest jednak chyba przynajmniej jeden, jak nie więcej etapów, więcej niż to, że ktoś cię rozpoznaje na ulicy. Tak, to już jest...
No tak, muszą być jakieś ustawki, a ty tak no, z ustawkami słabo u ciebie.
No tak, znaczy nie, to musi być w ogóle jakieś takie przeprogramowane życie trochę w tym kierunku. Nie, no ludzie mnie rozpoznają, jak pytasz, czy to jest miłe. Jest miłe, bo ci, którzy mnie rozpoznają, są mili. Raczej mi się nie zdarza.
A nie odbiło ci?
A to ciebie muszę zapytać.
Nie wiem, na przykład żona nie mówi? Oj, trochę przesadzasz.
Czasami mówi.
A kto jest w ogóle twoim recenzentem? Kto cię ocenia? Oprócz widzów, którzy cię oglądają albo nie? No rodzina to chyba cię nie ogląda, bo o 23 dzieci śpią.
No nawet żona mnie czasami nie ogląda, bo już nie wytrzymuje. Dzieci absolutnie nie. Nie, no Magda jest chyba takim recenzentem. Z jej zdaniem rzeczywiście się liczę. Tak, bo mogą być różne recenzje. Sama zresztą wiesz, jak się pracuje w mediach. jakby człowiek naprawdę miał ucho na wszystkie recenzje, które są w zasięgu.
Można by zwariować.
To by zwariował, absolutnie. To nie oznacza, że należy ignorować swoich słuchaczy czy widzów, ale no jednak jakiś filtr należy stosować, więc absolutnie poza filtrem jest Magda. Moja mama też jest recenzentem, chociaż moja mama jest takim recenzentem maminym. Mama zawsze wysyła takie dobre SMS-y. Znaczy, ja wierzę, że jej się podoba po prostu to. Ja się cieszę.
Słuchaj, dobrze, to porozmawiamy chwilę o Gdyni Głównej Osobistej. Od ponad roku, od roku właściwie, prowadzisz program w radiu. Tak chciałam się dowiedzieć, powiedz mi, skąd ty wiesz o tych ludziach tyle? Skąd ty wiesz o tym, że oni są tacy gdyńscy? Oni są często w ogóle na pierwszy rzut oka kompletnie nie gdyńscy.
W ogóle nie są gdyńscy, tak. Znaczy, też nie było tak od razu, że ja wiedziałem, jak to w tej audycji ma być. Ale teraz już wiem, że kluczem jest człowiek tak naprawdę i to, że my mamy 40 parę minut na to, żeby sobie usiąść i porozmawiać. I absolutnie nie wyczerpać wszystkich wątków, które mam wypisane na kartce, tylko po prostu porozmawiać. Znaczy, poczuć, że on mówi, ja go słucham i z tego słuchania coś wynika, bo szczerze mówiąc, te rozmowy mnie osobiście cieszą najbardziej, bo ja się rzeczywiście przygotowuję do nich. Ja staram się, naprawdę wygooglować można bardzo wiele i staram się mieć taką wiedzę, bazę o tych ludziach. Często to jest wiedza pozagdyńska absolutnie, bo jak wiesz, jak państwo wiedzą, czasami to ja szukam tylko pretekstu, żeby sobie z kimś usiąść i pogadać. Tak na przykład było ostatnio z Andrzejem Wajdą, który, no on co prawda honorowy obywatel Gdyni, ale no gdzież on tam gdyński, a jednak fajnie mieć pretekst, żeby spotkać się z Andrzejem Wajdą i po prostu z nim rozmawiać. To, co mi najbardziej pasuje w tych rozmowach, to co mnie w nich zaskakuje. Przy całym moim przygotowaniu, takim w miarę opanowaniu biografii mojego gościa, bo on nagle coś powie, bo on nagle z czymś się odkryje, a ja mam czas, i to jest fantastyczne w tej audycji, że ja mam czas na to, żeby nagle się przy tym zatrzymać.
Rzadko się zdarza mieć ten czas, tak, prawda? To są specyficzne rozmowy.
Tak, i to jest super, że ja nie muszę, że... Ach, jeszcze tu jest 10 pytań do odhaczenia, a czas goni. Nie, to nie ma tych pytań, bo on właśnie powiedział. Bo Krzysztof Skóra nagle zaczął mówić o tym, że był prawie skrzypkiem i zaczyna opowiadać o tym, jak on słyszy dźwięki Gdyni. No to jak chcę czegoś więcej, to mnie już nic innego nie interesuje.
Nikomu wcześniej tego nigdy nie powiedział, albo tego
właśnie
po prostu nie wiedzieliśmy.
Tak, tak.
A pamiętasz, które z tych spotkań było jakieś takie szczególne? Czy każde jest szczególne?
No, żeby było wszystkim miło, to powiem, że każde jest szczególne, ale bywają szczególniejsze. To moje najszczególniejsze to było właśnie takie spotkanie, gdzie było zaskoczenie. Gdzie ja już coś wiedziałem o takiej dziewczynie, o której nikt nic nie wiedział. Ona ma na imię Magda Kokot. Ona jest terapeutką w szpitalu w Gdyni. I ona jest logopedką. I ona uczy ludzi mówić od nowa, ludzi po wylewach, którzy cierpią na afazję. Ja wiedziałem o tym, że ona jest niesamowita, bo w ogóle zajmuje się czymś takim, to już jest trudne. Wiedziałem też, że jest osobą niewidomą prawie, o czym tutaj w radiu nie mówiłem. Miałem taką właśnie scenę w trakcie tej rozmowy, że przyszedł nasz kolega, żeby nam zrobić zdjęcie i on do niej powiedział, bo słuchał tej rozmowy, ona normalnie funkcjonuje, ona przyszła właściwie sama. Ona nie chodzi z laską białą, żadną, nie obija się o ściany. Ona daje radę. I on do niej powiedział, żeby spojrzała w obiektyw. I ona wtedy mu powiedziała, że ona nie wie, gdzie jest ten obiektyw, bo ona po prostu tego nie widzi. Ale ona zaczęła opowiadać o tym, jak to jej niewidzenie się zaczynało. I to była przejmująca opowieść. To była taka opowieść o bezradności, jej bezradności jako dziecka. Ona była chyba w pierwszej klasie podstawówki. Bezradności jej mamy, która chociaż kochała to dziecko, to kompletnie nie wiedziała, co się z nim dzieje. I właśnie ta Magda mówiła, że z dzieciństwa miała coś takiego, ból ciągłego przepisywania zeszytu na nowo. Bo przecież tak bazgrolisz. Musisz go przepisać. I dopiero za którymś przepisanym zeszytem była wizyta u okulisty, nie od razu u właściwego okulisty. Byli tacy, którzy mówili, że ona symuluje, że zwariowała. I teraz sobie wyobraź to dziecko, które ma tam 7-8 lat i ono mierzy się ze sobą i z tym światem, który kompletnie go nie rozumie. I ona zaczęła to opowiadać. I ja nie zapomnę tej rozmowy.
I to była piękna historia, to prawda. To tak na koniec, o czym marzysz, Piotrze?
Chwilotrwaj, o tym marzę. Żeby było tak dobrze, jak jest dobrze. czasami nie bywa tylko dobrze, ale jak już jest dobrze, to jest tak, że ja nie wiedziałem, że tak może być. Jak sobie o sobie myślałem, jak miałem tam lat, nie wiem, kilkanaście i zastanawiałem się, co ja w życiu będę robił, jak to życie będzie moje wyglądało, żadnego z elementów tego życia, które mam teraz, sobie nie wymyśliłem. Nie wpadłem na to, że zawodowo mógłbym robić to, co robię, ale przede wszystkim, że można być szczęśliwym.
Z Magdą?
Z Magdą, Helą, Staszkiem.
I?
Od jakiegoś czasu także z Charlim, co też jest dla nas no piesek.
Charlie jest nowym synkiem, czyli pieskiem.
Tak, jest bardziej synkiem Magdy, ale ze mną też daje radę.
No to życzę ci, żeby chwila trwała. Dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy już na piątek. To znowu będzie wyjątkowe spotkanie. To będzie spotkanie z Anną.
Tak, to będzie ten następny piątek, rzeczywiście już po świętach. Anna Dymna, tak, to jest jedna z tych osób, które są w Gdyni Głównej Osobistej, dlatego że znalazłem pretekst, żeby tak było. Ale proszę posłuchać, naprawdę to nie jest wydumany pretekst.
Dziękuję ci bardzo. To był Piotr Jacoń, Agnieszka Michajłow. Spokojnych świąt.